Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Otóż dzisiaj ciąg dalszy pierwszego rozdziału. Wierzę, wierzę, wierzymy. Gdy wyznajemy naszą wiarę, zaczynamy od słów wierzę lub wierzymy. Dlatego wkład wiary Kościoła wyznawanej w kredo, celebrowanej w liturgii oraz przeżywanej w praktykowaniu przykazań i w modlitwie zaczynamy od pytania, co to znaczy wierzyć? I odpowiedź? Wiara jest odpowiedzią daną przez człowieka Bogu, któremu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia. Właśnie człowiek szuka Pana Boga, to poszukiwanie Boga przez człowieka. Pan Bóg pomaga człowiekowi i daje swoje objawienie, objawia się. A człowiek odpowiada na to objawienie. Pan Bóg objawia się jako jedyna prawda. Człowiek z kolei, właśnie używając swojego rozumu, może znaleźć prawdę i szczęście, którego szuka. W serce człowieka jest to wpisane, by szukać szczęścia. Człowiek, posługując się właśnie dwoma skrzydłami, wiarą i rozumem, unosi się, duch człowieka unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg wszczepił w człowieka to pragnienie poznawania prawdy, pragnienie szczęścia, pragnienie piękna, dobra. Jakie drogi mogą człowieka zaprowadzić do poznania Pana Boga? Otóż właśnie człowiek stworzony na obraz Boga, stworzony przez Niego, powołany jest do tego, by Go poznawać i miłować. Szukając Pana Boga, odkrywa pewne drogi wiodące do Jego poznania. Nazywa się je także dowodami na istnienie Boga. Nie chodzi tu jednak o dowody, jakich poszukują nauki przyrodnicze, ale o spójne i przekonujące argumenty, które pozwalają dosięgnąć prawdziwych pewności. Punktem wyjścia tych dróg prowadzących do Pana Boga jest stworzenie, świat materialny i osoba ludzka. Właśnie pierwsze, świat materialny. Biorąc za punkt wyjścia ruch i stawanie się, przygodność, porządek i piękno świata, można poznać Pana Boga jako początek i cele wszechświata. Jeszcze raz powtarzam. Właśnie ten pierwszy punkt wyjścia, świat. Właśnie biorąc za punkt wyjścia, patrząc na świat, ruch i stawanie się, przygodność, porządek, czyli harmonia i piękno świata, można poznać Boga jako początek i cel wszechświata. Święty Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale mówi tak. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, wśród pogan, gdyż Bóg im to ujawnił, albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu, zauważmy, przez Jego dzieła, czyli inaczej dzieło chwali Mistrza. Dzieło wskazuje na Mistrza, mówi o Mistrzu. A święty Augustyn tak mówi. Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, które rozprzestrzenia się i rozprasza. Zapytaj piękno nieba. Zapytaj wszystko, co istnieje. Wszystko odpowie ci. Spójrz i zauważ. Piękni jesteśmy. Te wszystkie rzeczy na świecie stworzone mówią, piękni jesteśmy. Ich piękno jest ich wyznaniem. Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom, jeśli nie piękny, z dużej litery, nie podlegający żadnej zmiany? W poprzedniej katechezie powiedziałem, zacytowałem Heisenberga, laureata Nagrody Nobla, który patrząc na świat tak powiedział: na początku tego całego świata musiał być wzór matematyczny. Taka harmonia, taki porządek. Ale na początku wzoru matematycznego musiał być umysł. Umysł. Więc proszę Państwa, punktem wyjścia tych dróg prowadzących nas, prowadzących człowieka do Pana Boga jest stworzenie, a więc pierwszy świat materialny. Patrzmy na to dzieło i będziemy widzieć wtedy mistrza. Warto popatrzeć na przyrodę, na harmonię, na ten mikrokosmos, najmniejsza komórka i ten makrokosmos, aż wszechświat. I zauważmy ten ruch, ciągłe stawanie się, przygodność, porządek, harmonia, piękno świata. Wszystko nam mówi o tym mistrzu, na którego dzieło patrzymy. Ale dalej jeszcze. Punktem wyjścia do tych dróg jest również osoba ludzka. Człowiek, zadając sobie pytanie o istnienie Boga swoją otwartością na prawdę i piękno. Normalny człowiek, normalnie wychowany, powiedziałbym, niezabity wewnętrznie, jest otwarty na prawdę i piękno. Zadaje sobie pytanie o istnienie Boga swoim zmysłem moralnym, swoją wolnością i głosem sumienia. Swoim zmysłem moralnym, swoją wolnością i głosem sumienia, swoim dążeniem do nieskończoności i do szczęścia. Święty Augustyn w swoich wyznaniach mówi: niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Człowiek pragnie piękna, dobra, prawdy. Pragnie pokoju. I jeżeli nie spocznie w Bogu, tego szczęścia nie ma, to pragnie po prostu szczęścia. W tej wielorakiej otwartości dostrzega człowiek znaki swojej duchowej duszy. Sobór Watykański II mówi w konstytucji Gaudium et Spes: zalążek wieczności, który w sobie człowiek nosi, nie może być sprowadzany do samej tylko materii. Jego dusza może mieć początek tylko w jedynym Bogu. Więc świat i człowiek świadczą o tym, że nie mają w sobie ani swej pierwszej zasady, pierwszej przyczyny, ani swego ostatecznego celu, ale uczestniczą w bycie samym w sobie, który nie ma ani początku, ani końca. To właśnie ten, o którym Heisenberg mówi, umysł, o którym filozofowie powiedzą pierwsza przyczyna. Człowieka stworzył, ale nie tylko to. Podtrzymuje ciągle człowieka w bycie. Ciągle stwarza. Patrząc na to wszystko, w ten sposób różnymi drogami człowiek może dojść do poznania istnienia rzeczywistości, która jest pierwszą przyczyną i ostatecznym celem wszystkiego. A święty Tomasz mówi, a wszyscy go nazywają Bogiem, tę pierwszą przyczynę i ostateczny cel wszystkiego, i człowieka, i całego wszechświata. Władze z człowieka uzdalniają go do poznania istnienia osobowego Boga. Aby jednak człowiek mógł zbliżyć się do Niego, Bóg zechciał objawić mu się i udzielić łaski, by mógł przyjąć to objawienie w wierze. Dowody na istnienie Boga, te rozumowe, mogą jednak przygotować człowieka do wiary i pomóc mu stwierdzić, że wiara nie sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu. I wracam jeszcze raz do encykliki Jana Pawła II, Ojca Świętego Jana Pawła II. Fides et Ratio. Ona zaczyna się od tych pierwszych słów. Wiara i rozum. Fides et Ratio. Są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Go i miłując, to poznanie niesie miłość, pragnienie miłości. Człowiek nie może się oprzeć tej miłości, nie może się oprzeć zachwytowi nad tą prawdą, nad tą harmonią niezwykłą. Poznając i miłując Go, może dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Ale proszę Państwa, to wszystko jest wtedy, gdy człowiek jest na to otwarty. Trzeba chcieć. Trzeba po prostu, trzeba być otwartym, nie należy być skażonym. Na pewno to skażenie przeszkadza człowiekowi i tutaj dotykam tego, co może się zdarzyć. Szatan o człowieka walczy też. Szatan buduje swoje królestwo. Królestwo kłamstwa, zła. Królestwo nienawiści. Na początku nazywa to zupełnie inaczej, tak jak w Nowomowie Orwella. I może tak, to co dzieje się w tej chwili, patrzymy, to zamieszanie niesamowite. Jest jakieś powodowanie zamieszania w duszy ludzkiej już od samego początku, od dziecka. Jakżeż trzeba bardzo uważać, to jest odpowiedzialność rodziców, żeby to dziecko było otwarte na poszukiwanie, było otwarte na piękno, na prawdę, na dobro. Na to, żeby mieć czysty umysł. niezaśmiecone, niezaśmiecone serce. I właśnie jest ktoś taki powiedział, jeden mistrz pewnej loży, wielki mistrz pewnej loży powiedział: my Kościoła nie zniszczymy argumentami rozumowymi. My zniszczymy zniszczeniem obyczajów. I później dokonuje się to, o czym Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział. Raz po raz słyszymy to zdanie: ludzie żyją, jakby Boga nie było. Człowiek może tak żyć, jakby Boga nie było. Jest to tak jak z człowiekiem, który za głośno słucha muzyki w dzieciństwie, od dzieciństwa. Czy może później w takim huku pracuje, on traci słuch. Tak samo tutaj, jeżeli w tym brudzie ciągle, on jest jakiś zagłuszony. I tu jest konieczność niepsucia dziecka. Może przykład jeszcze inny. W naszym dzienniku sobotnio-niedzielnym jest taki artykuł na stronie 19: przemoc wirtualna, przemoc realna. I zauważmy. Pisze pan dziekan Paweł Pasionek, dziekan Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pisze: w środę i czwartek z pierwszych miejsc w serwisach informacyjnych nie schodziła wiadomość o zamordowaniu 15 osób przez 17-letniego Tima z niemieckiej miejscowości Winnenden. Dzień wcześniej na forum internetowym miał on napisać o swym makabrycznym planie. Jak ujawniła policja, wszystko wskazuje na to, że Tim był nałogowym użytkownikiem komputera, przy którym potrafił przesiadywać codziennie przez wiele godzin. Jak zauważa na łamach piątkowego dziennika Helmut Kury, niemiecki socjolog i kryminolog, cytuję: zachowanie nastolatka pokazuje, jakie spustoszenie sieją brutalne gry w umysłach młodych ludzi. Poza zgubnym wpływem gier komputerowych i mass mediów zwróciłbym uwagę na pogarszające się stosunki społeczne i zanik więzi rodzinnych w społeczeństwach bogatego i nastawionego na konsumpcję Zachodu. Na twardym dysku komputera Tima znaleziono brutalne gry, krwawe horrory oraz zdjęcia pornograficzne. Obcowanie z takimi treściami na pewno zwichrowało jego psychikę, doprowadzając w konsekwencji do brutalnego mordu dokonanego z zimną krwią. A coś dalej czytam. Proszę zobaczyć. Pisze dalej pan dziekan. W czwartek, 12 marca, dowiedzieliśmy się o tragedii w Pasłęku koło Elbląga, gdzie dzień wcześniej 16-latek zabił swoją młodszą siostrę i mocno ranił matkę. Jak zauważyła w wiadomościach wyemitowanych 12 marca bieżącego roku w TVP1 podinspektor Grażyna Puchalska z Komendy Głównej Policji, coraz częściej na drogę przestępczą wkraczają dzieci w wieku 12-13 lat. I są to niestety częstokroć brutalne pobicia, a nawet zabójstwa. Media, również w Polsce, żerując niejednokrotnie na najniższych instynktach, przyciągają odbiorców scenami przemocy i pornografią. Największe spustoszenie sceny te czynią w psychice dzieci, ponieważ obserwowanie brutalnych obrazów na ekranie telewizora czy komputera nieuchronnie prowadzi do ograniczenia empatii, zobojętnienia na cierpienie innych, a co w konsekwencji toruje drogę do aktom przemocy, w tym brutalnym morderstwom. I tak dalej. Jak pisze na łamach najnowszych sygnałów troski, miesięcznika dla rodziców, wydawanego przez siostry Loretanki, Małgorzata Więczkowska pisze: osoby uzależnione od gier nie potrafią normalnie egzystować. Gry stają się czymś najważniejszym w życiu, natomiast w kontaktach z rodzicami i rówieśnikami pojawiają się trudności i konflikty. proszę. Albo gdzie indziej, współcześnie coraz większy wpływ na dzieci i młodzież ma również internet. Jak donosi Rzeczpospolita, też z czwartku, z 12 czwartka, prawie 16 milionów Polaków korzysta z internetu, przy czym aż 87% skorzystających z globalnej sieci stanowią młode osoby, które nie przekroczyły 24 roku życia. I teraz, co szukają? Co się dzieje? Człowieka można zaśmiecić. Zobaczcie Państwo, aż tak, że 12-13-latki nie tylko do przemocy się posuwają, do pobić, ale i do zabijania. Tak człowieka można zniszczyć. Człowiek samego siebie, jeżeli jest uporządkowany, on znajdzie Boga. Jeżeli znajdzie Boga, to znajdzie wszystko. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Dlaczego tyle dysharmonii? Dlaczego tyle agresji? Dlaczego tyle nienawiści? Dlaczego tyle niepokoju? Dlaczego tyle kłamstwa wszędzie? Dlaczego tyle nadużyć? Dlaczego tyle amoralności? Amoralność to, mówię, deptania 10 przykazań. Dlaczego? Dlaczego człowiek przeciwko człowiekowi? Dlaczego człowiek nie myśli? Dlaczego tylu ludzi wygląda, jakby nic nie rozumiał i nie myślał? A może właśnie dlatego warto się zapytać, czy nie dlatego, że zaśmiecone już jest serce człowieka od początku i zaśmiecane ciągle? Powiedziałbym tak, to tak jak z rybą. Mówiło się, że tutaj w Toruniu, jak przed paru laty, czy kilku laty złowiono rybę i chciał ktoś zjeść, jeżeli ona jeszcze, oczywiście jak złowiono, to jeszcze żyła, to mówili, że nie można było jej zjeść. Czuć ją było jakąś ropą, czymś, prawda, czymś było czuć. Było tak zatrute to środowisko, ta woda. Mówiono, skąd idą te zanieczyszczenia. Może tak być. Może być takie zanieczyszczone powietrze, środowisko, że to nawet zwierzę nie będzie funkcjonowało normalnie i może w cudzysłowie nie wiedzieć, jak można się czuć w normalnym środowisku. To samo z człowiekiem. Ci, którzy żyli w tych środowiskach zatrutych, oni aż głowa ich bolała, gdy jechali w środowisko czyste, czyste powietrze. I z powrotem, gdy wracali do tego zatrutego środowiska, po jakimś czasie też ich głowa bolała. Tak się broni organizm. A jak się broni dusza? Jak się broni to wnętrze człowieka, które samo z siebie pragnie prawdy, piękna. Zadaję sobie pytanie właśnie tą otwartością na prawdę, piękno, swoim zmysłem moralnym, swoją wolnością, głosem sumienia, swoim dążeniem do nieskończoności i szczęścia. Zadaję sobie pytanie o pierwszą przyczynę. Jeżeli to jest zatrute, to wnętrze człowieka, nie dziwmy się, że ten człowiek już ma w sobie piekło, ma nienawiść, ma brzydotę. Tę brzydotę widać w całym zachowaniu, ona jest na zewnątrz. On nie pragnie piękna. I tu nie pomogą jakieś przepisy. On nie pragnie dobra. On będzie zniewalał. On nie będzie się kierował sumieniem, dobrym sumieniem. On będzie się rozpychał. To będzie dzikie zwierzę. A życie już na ziemi będzie się stawało dżunglą, którą będą się ludzie pożerali jak dzikie zwierzęta. a i wieczność, wieczności Boga oglądać nie będą. Proszę Państwa, jak ważnym jest ta właśnie, powiedziałbym, higiena ducha od początku, od dziecka. I to Państwo jesteście za to odpowiedzialni. Za siebie i za innych. Dziękuję serdecznie za uwagę. Szczęść Boże.